Flex Xurity Ampersand 224 dla Polona ISE 26 czerwca 2009 Czy elastyczne formy zatrudnienia w Polsce wpisują się w europejską koncepcję Flex Xurity? W Polsce elastyczne formy zatrudnienia często utożsamia się z koncepcją, którą Europa zna pod nazwą Flex Xurity. Nie są to jednak pojęcia tożsame. Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą większej swobody w kształtowaniu relacji zatrudnieniowych, podczas gdy Flex Xurity zawiera w sobie, poza elementem uelastycznienia zatrudnienia, także zwiększanie bezpieczeństwa pracy. Warto zauważyć, że najnowsze propozycje rozwiązań zwiększających elastyczność rynku pracy w ramach pakietu antykryzysowego zawierają jednocześnie pewne uwolnienie pracy oraz gwarancje bezpieczeństwa dla pracowników. Tym, co odróżnia polskie rozwiązania od przyjętych w Europie, jest brak budowania całościowego modelu, obejmującego rozwiązania prawne, zaangażowanie pracodawców i prowadzenie skorelowanej ze zmianami aktywnej polityki rynku pracy. Możemy więc mówić o Flex Xurity Ampersand 224 dla Polona ISE lub też o wybiórczej Flex Xurity. Różne są tego przyczyny. Z jednej strony kryzys nie sprzyja myśleniu długofalowemu, a decyzje podejmowane ad hoc mają na celu rozwiązanie bieżących, a nie przewidywanych problemów. Z drugiej strony w porównaniu z wieloma społeczeństwami Europy dialog społeczny w Polsce dopiero raczkuje. S. 155359. Czym jest Flex Xurity? Istota Flex Xurity w prawodawstwie i praktyce krajów europejskich zawiera się w łączeniu pozornych sprzeczności, elastyczności i bezpieczeństwa. Tak też ujmuje to Komisja Europejska. Określa ona Flex Xurity jako kompleksowe podejście do polityki rynku pracy, które łączy w sobie elastyczne umowy oraz gwarancje bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników. Elastyczne umowy o świadczenie pracy mają na celu ułatwić pracodawcom i pracownikom szybkie adaptowanie się do zmian. Bezpieczeństwo zatrudnienia z kolei rozumiane jest jako utrzymanie obecnego zatrudnienia lub łatwość znalezienia nowego z jednoczesnym zagwarantowaniem pracownikowi odpowiedniego wynagrodzenia w okresie pomiędzy pracami. Koncepcja opiera się na kilku założeniach dotyczących współczesnego rynku pracy. Podstawowe z nich to koniec ery kontraktów zawieranych na całe życie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Obecnie przedsiębiorstwo umawia się z pracownikiem na wykonanie konkretnych zadań i jest zainteresowane pracą świadczoną przez niego tak długo, jak długo jest ona potrzebna firmie. Osoba zatrudniona musi w tej sytuacji stale dbać o swoją atrakcyjność kompetencyjną, aby była zdolna płynnie poruszać się po rynku pracy. Powinna więc uaktualniać posiadane kwalifikacje i nabywać nowe, by jej portfolio kwalifikacyjne odpowiadało potrzebom rynku pracy. Zgodnie z koncepcją Flex Xurity, pracownik nie jest pozostawiony samemu sobie w tych dążeniach. To przedsiębiorstwo ma moralny obowiązek wspomagać go w zdobywaniu kompetencji, na które jest obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Firma staje się więc częściowo odpowiedzialna za losy zawodowe swoich ludzi, nawet gdy zakończy się ich praca w ramach przedsiębiorstwa. Właśnie poprzez odpowiednio dobrane szkolenia, które ułatwiają pracownikowi zatrudnienie po zakończeniu kontraktu, wdrażanie koncepcji Flex Xurity wymaga podejmowania działań w czterech kluczowych obszarach. 1. Elastyczne i bezpieczne umowy o pracę. Chodzi o takie rozwiązania prawne, które umożliwiałyby jednej i drugiej stronie szybsze i mniej skomplikowane zawieranie i rozwiązywanie kontraktów o świadczenie pracy. Bezpieczeństwo dla pracownika polegałoby na zagwarantowaniu mu, niezależnie od formy kontraktu, podobnych, oczywiście proporcjonalnie doświadczonej pracy, jej czasu i zakresu praw, jakie przysługują pracownikom w standardowej umowie o pracę, czyli przede wszystkim ubezpieczenie, dostęp do szkoleń, świadczenia urlopowe i możliwości awansowania. 2. Aktywna polityka rynku pracy w celu zapewnienia płynnego przechodzenia z jednego zatrudnienia w drugie powinna być skierowana nie tylko do osób już bezrobotnych, jak jest w tej chwili w Polsce. Aktywne instrumenty rynku pracy muszą obejmować także do osoby jeszcze pracujące, ale mające przestarzałe lub niepotrzebne kwalifikacje. To pozwoli zapobiegać powstawaniu ewentualnego niedostosowania struktury kwalifikacji do zapotrzebowania na kwalifikacje. Z kolei działania skierowane do osób bezrobotnych muszą mieć charakter bardziej angażujący ich w zdobywanie nowego zatrudnienia, aby maksymalnie skrócić okres między kolejnymi pracami. 3. Systemowe rozwiązania dotyczące nauki przez całe życie. Chodzi o system zachęt skierowanych jednocześnie do pracodawców i pracowników. Obu stronom należy uświadomić konieczność szkoleń ustawicznych i zaoferować narzędzia ich realizacji. Zachęty dla pracodawców mogą mieć charakter fiskalny lub finansowy. Ważnym elementem tego mechanizmu jest stworzenie systemu certyfikacji umiejętności nabytych w sposób alternatywny do klasycznego systemu edukacji zawodowej. Doprowadzi to do sytuacji, że honorowane przez pracodawców będą zarówno świadectwa posiadania kwalifikacji uzyskane w czasie kursu czy studiów, jak i te potwierdzające kwalifikacje nabyte podczas wykonywania pracy w sposób nieformalny. 4. Tworzenie nowoczesnych systemów ubezpieczeń społecznych. Nowoczesny system musi sprostać wymaganiom elastyczności dla pracodawców i nie obciążać ich dodatkowymi kosztami, a także zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników, szczególnie w okresach, kiedy pozostają bez pracy. Rozwiązania stosowane przez poszczególne kraje Unii Europejskiej różnią się od siebie, w niektórych na przykład skupiają się na aktywnej polityce rynku pracy, a mniej rozwijane są pozostałe trzy obszary. Jednak koncepcja flexicurity zastosowana z sukcesem musi uwzględniać, choćby w różnych proporcjach, wszystkie cztery filary jednocześnie. Nie należy ułatwiać zwalniania pracowników bez stworzenia warunków, które dają pewność, że będą oni mieli możliwość znalezienia kolejnego zatrudnienia. Nie powinno się promować uelastyczniania umów o pracę bez wprowadzenia odpowiednich mechanizmów pozwalających uaktualniać kwalifikacje zawodowe. Konieczne jest także zapewnienie, że system składek na ubezpieczenie społeczne koresponduje z proponowanymi elastycznymi umowami o pracę i gwarantuje takie same prawa dla pracowników tymczasowych i dla osób zatrudnionych na mocy klasycznej umowy o pracę. Można uznać, że działania wdrażane w czterech obszarach mają charakter infrastrukturalny, odpowiednio uzbrajają rynek pracy i pozwalają łączyć elastyczność proponowanych rozwiązań z ich bezpieczeństwem. Przedstawione rozwiązania mogą stanowić inspirację dla opracowywania ich polskich odpowiedników. Nie powinny być one jednak przenoszone automatycznie na grunt polski, ponieważ model flexicurity w każdym kraju jest indywidualnym, szytym na miarę rozwiązaniem dopasowanym do tradycji i kultury organizacji rynku pracy, systemu kształcenia ustawicznego czy funkcjonującego systemu ubezpieczeń. Myśląc o flexicurity jako o kierunku zmian, a nie o konkretnych rozwiązaniach, warto zapytać, jakie są główne przeszkody stojące na drodze wprowadzania tego modelu w Polsce. Przeszkoda 1. Brak ewidencji nadgodzin. Idea ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych wydaje się egzotyczna w kontekście polskim. Częstokroć dochodzi do niepłacenia za godziny nadliczbowe i pracę w weekendy. Tłumaczone jest to potrzebą dyspozycyjności i naturą samodzielnej pracy. Tymczasem taka ewidencja leży w interesie tak pracownika, jak i pracodawcy. Obecny kryzys uświadamia to bardziej niż czasy dobrobytu. Ewidencja godzin pracy może zapobiec zwolnieniu pracownika w sytuacji trudności finansowych firmy przy braku zamówień czy zleceń. Zatrudniony pracowałby mniej, a po powrocie koniunktury odpracowałby zaległe godziny, cały czas bez zmiany wysokości pensji. Niestety, rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu antykryzysowego, poza wydłużeniem okresu rozliczenia czasu pracy do 1 roku, nie przewidują wprowadzania kont czasu pracy. Przykładem udanego stosowania tego rozwiązania są Niemcy. W celu ewidencji czasu pracy zostały stworzone tam konta godzin nadliczbowych, na których akumulowane są przepracowane dodatkowo godziny. Zatrudniony sam decyduje, co chce zrobić z godzinami zgromadzonymi na takim koncie. Mogą one posłużyć do finansowania późniejszych urlopów typu sabbatical, wcześniejszej lub dodatkowej emerytury. Innym rozwiązaniem jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za przepracowane godziny nadliczbowe zgromadzone na koncie. Warto wspomnieć, że w Niemczech istnieje prawnie gwarantowana możliwość przechodzenia z pracy na pełen etat do pracy w niepełnym wymiarze godzin. To prawo pozwala dostosowywać czas pracy do zmieniających się potrzeb i możliwości pracowników. Przeszkoda 2. Statyczne zasady naliczania wysokości odpraw. W Polsce obowiązują stale statyczne zasady naliczania wysokości odpraw, których wysokość wzrasta wraz z długością zatrudnienia i stanowi poważny wydatek dla pracodawcy, który nie odkłada pieniędzy na odprawy w trakcie zatrudnienia danej osoby. Mobilność pracowników jest stosunkowo niska, a w większości przypadków etat jest postrzegany jako gwarant stabilności, który należy za wszelką cenę utrzymać. W Austrii aktywna polityka rynku pracy jest nastawiona na promowanie mobilności zatrudnionych i przejawia się m.in. zmniejszeniem obciążenia pracodawcy wynikającym z wypłaty odpraw odchodzącym pracownikom. W ramach konkretnych rozwiązań stworzono fundusz odpraw, na który pracodawca wpłaca co miesiąc 1,53% wynagrodzenia pracownika. Pracownik jest uprawniony do zgromadzonych środków po 3 latach pracy u jednego pracodawcy i może zdecydować, co ma się stać ze zgromadzonymi pieniędzmi w momencie swego odejścia z firmy. Wypłata gotówki, kontynuacja wpłat na fundusz odpraw bądź też jednorazowy transfer zgromadzonych środków do funduszu emerytalnego. To rozwiązanie gwarantuje korzyści obu stronom. Pracownicy chętniej zmieniają pracę, bo nie tracą przywileju związanego z długością zatrudnienia w jednym miejscu. Dla pracodawcy z kolei wydatek związany z odprawą dla odchodzącego pracownika jest bardziej przewidywalny i możliwy do skalkulowania w przejrzysty sposób. Przeszkoda 3. Niedocenianie znaczenia szkoleń zawodowych. W sytuacji słabej koniunktury budżety szkoleniowe są obcinane w pierwszej kolejności. Mało przedsiębiorców korzysta z istniejących zapisów w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia z dnia 20 kwietnia 2004 rok. Roz. 14. Art. 67-69. której nowelizacja obowiązuje od 1 lutego 2009 rok. Według niej pracodawca może utworzyć w swoim przedsiębiorstwie fundusz szkoleniowy, do którego wpłaty nie powinny być niższe niż 0,25% funduszu płac. Ustawa przewiduje także, że fundusz szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia. To rozwiązanie, choć na razie rzadko praktykowane, zbliża nas do europejskich norm. Być może rozwiązania proponowane w ramach rządowego pakietu antykryzysowego, polegające na sfinansowaniu ze źródeł unijnych szkoleń dla pracowników w godzinach pracy przy zmniejszeniu im pensji, jest krokiem w dobrym kierunku. Wydaje się jednak, że są co najmniej dwie ułomności tego rozwiązania. Nieprzygotowanie polskiego rynku szkoleń do zaoferowania długoterminowych programów sprzężonych ze strategią firmy i wizją jej rozwoju w długim okresie, nie tylko w czasach kryzysu, oraz niebezpieczeństwo, że środki unijne zostaną zmarnowane, ponieważ sfinansują przypadkowe szkolenia, które pozwolą na jakiś czas wypchnąć pracownika z firmy. W krajach UE stosuje się rozmaite instrumenty stymulujące zaangażowanie przedsiębiorstwa w szkolenie. Zachęty fiskalne i finansowe, obowiązkowa udziału pracodawcy w finansowaniu kosztów szkolenia, nagrody dla przedsiębiorstw szkolących swoje kadry w sposób strategiczny, organizacje doradcze i informacyjne oraz partnerstwa wspomagające wysiłki małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu ich pracowników. Wszystkie kraje członkowskie UE15 gwarantują możliwość natychmiastowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztu poniesionego szkolenia do jego pełnej wysokości. W niektórych krajach, Holandia czy Austria, suma odejmowana od podstawy opodatkowania może być nawet nieco większa od 9% do 40% kosztów dodatkowo niż poniesiony koszt przeprowadzonego programu. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z lutego 2009 rok są krokiem w dobrą stronę. Gwarantują możliwość poradnictwa zawodowego i szkoleń osobom, których sytuacja na rynku pracy jest niepewna, na przykład pracownikom zakładów restrukturyzujących się, planujących zwolnienie zbiorowe lub monitorowane, czy też pracownikom, którym już zostały wręczone wypowiedzenia. Pozytywną cechą tych rozwiązań, zgodną z duchem Flexicurity, jest fakt, że są one adresowane do osób jeszcze pracujących, a więc jest duża szansa, że mogą pozwolić na uniknięcie im bezrobocia. Przeszkoda 4. Brak systemu certyfikacji umiejętności zdobywanych w sposób alternatywny do tradycyjnego systemu edukacji zawodowej. Praktyka pokazuje, że dotychczas przyjęły się tylko dwa rozwiązania w tej mierze: egzaminy językowe, do których można przystąpić w wyznaczonych centrach bez konieczności uczęszczania wcześniej na kursy przygotowujące, oraz europejskie komputerowe prawo jazdy European Computer Driving License, ECDL. Przykładem rozwiązania z krajów UE jest brytyjski system NVQS National Vocational Qualifications System. System NVQS jest oparty na kompetencjach i w ramach niego każdej kompetencji przypisana została liczba punktów. Pozyskanie określonej liczby punktów gwarantuje zdobycie odpowiedniego dla poziomu umiejętności i wiedzy standardu kwalifikacyjnego. Co istotne, standardy kwalifikacyjne zostały opracowane we współpracy z przedstawicielami pracodawców, nie będąc pozbawione podbudowy teoretycznej, pozostają więc w ścisłym związku z praktyką i stanowią dla pracodawcy wiarygodne źródło informacji o umiejętnościach pracownika. Przeszkoda 5. Niewystarczająco elastyczny system ubezpieczeń. Konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych powinna zmienić się tak, aby zasiłki zapewniane osobom tracącym pracę były godziwe, ale jednocześnie mobilizujące do jak najszybszego powrotu do pracy. Taki model przyjęto na przykład w Republice Czeskiej, gdzie wysokość wypłacanego zasiłku zależy od zaangażowania beneficjenta w poszukiwanie pracy. Z drugiej strony, system ubezpieczeń społecznych musi zacząć korespondować z coraz większą mobilnością pracowników pomiędzy zatrudnieniem różnego rodzaju i zmieniającymi się typami zawieranych przez nich kontraktów. Powinien więc obejmować różnorodne formuły kontraktów, począwszy od umów o pracę na czas nieokreślony, poprzez pracę tymczasową, aż po samozatrudnienie. Pracownik, zmieniając typ umowy przy zmianie pracy, nie może być postawiony wobec utraty części praw. Tymczasem tak dzieje się obecnie. Polski system jest stworzony z myślą o ludziach zatrudnionych w ramach klasycznej umowy o pracę. Przeszkoda 6. Segmentacja rynku pracy ze względu na typ umowy. W Polsce dużym problemem jest segmentacja na rynku pracy ze względu na typ umowy, jaki łączy pracodawcę i pracownika. Jest to zróżnicowanie na tyle silne, że jeżeli pracownik pozostaje w trybie zatrudnienia na mocy kontraktów na czas określony przez dłuższy czas, to istnieje realne zagrożenie, że jego pozycja na rynku pracy, zatrudnialność, employability, ulegnie znacznemu pogorszeniu. Z kolei pracodawca polski często ucieka się do wszelkich możliwych rozwiązań, by nie zatrudnić pracownika na stałe, ponieważ w Polsce warunki zatrudniania na czas nieokreślony stanowią ogromny ciężar finansowy dla przedsiębiorcy. Powszechne praktyki to wymuszone samozatrudnienie lub oferowanie wyższego wynagrodzenia w przypadku zawierania kontraktów na czas określony. Wymienione przeszkody mają charakter prawno-organizacyjny i odnoszą się do konkretnych rozwiązań lub ich braku. Nie można jednak zapominać, że zasadnicze przeszkody zastosowania modelu flexicurity w Polsce dotyczą sfery społecznej i ogólnej sytuacji ekonomicznej. Wprowadzenie rozwiązań uelastyczniających pracę w każdym z krajów europejskich umożliwił dojrzały dialog społeczny. Modelowy przykład duński bazuje na dobrze rozwiniętym systemie stosunków pracowniczych, długiej tradycji dialogu społecznego i wysokim stopniu przynależności związkowej. W Polsce są to obszary zdecydowanie mniej rozwinięte. Partnerzy społeczni skupiają się głównie na bronieniu swoich pozycji, a nie na negocjowaniu ustępstw czy wypracowywaniu kompromisów. Tymczasem rozwiązania flexicurity wymagają porozumienia, każda ze stron musi zaproponować coś drugiej, a więc z czegoś też zrezygnować. Dialog społeczny pomaga budować wzajemne zaufanie i wypracowywać wspólne rozwiązania. Rozmowy Komisji Trójstronnej w Polsce na temat propozycji zaradczych wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, niezależnie od ustaleń, mogą być traktowane jako dobry początek wypracowywania konkretnych rozwiązań w ramach dialogu społecznego. Z drugiej strony, to sytuacja ekonomiczna może stać się główną przyczyną zablokowania wprowadzania modelu flexicurity w Polsce. Warunkiem łatwego zwalniania pracowników powinna być bowiem gwarancja łatwego znalezienia przez nich zatrudnienia. Wydaje się, że liberalizowanie warunków zwalniania pracowników w Polsce może pogorszyć ich sytuację, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy znalezienie nowej pracy zwykle jest trudniejsze. Ponadto fragmentaryczne wdrożenie koncepcji flexicurity może wypaczyć jej sens i przynieść więcej szkody niż pożytku. Autorka jest dyrektorem do spraw praktyki zatrudnienia i spraw społecznych w firmie doradczej BPI Polska.